Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj pan Adam Urbaniak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zielona Góra, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Długa ta nazwa, uff.
Panie... Pan skróci się, po co to?
Skrócić wiceprzewodniczącego, no nie, no to się nie godzi, panie radny. Dobrze, zacznijmy od sytuacji na polskiej granicy wschodniej z Białorusią. Tam wczoraj no wręcz hordy kilkusetosobowe zaatakowały granicę. Ten przypuszczony atak, żeby przerwać te zasieki, został odparty, ale widać, że ta eskalacja no naprawdę jest niesamowita. Panie radny, w pana ocenie, jak powinno się państwo polskie zachowywać, tak jak się zachowuje, jest dobrze, czy należy coś poprawić?
Myślę, że kilka rzeczy jest do zmiany. Diagnoza tego, co się tam dzieje, to już chyba nikt nie ma wątpliwości, że to nie jest jakiś kryzys migracyjny, tylko incydenty dotyczące już bezpieczeństwa państwa polskiego.
Wojna hybrydowa.
Nie, no akurat odradzałbym eskalowanie tej militarystycznej nomenklatury, bo to też nie o to chodzi, bo w zaprzyjaźnionych mediach już tam jakiś redaktor nawoływał o to, żeby strzelać do uchodźców.
Czy został sklasyfikowany akurat... po tym tekście, także
a to jest ostatnia
się
rzecz, jaką trzeba tam zrobić. Natomiast pewnie pan redaktor się ze mną zgodzi, że to, co się tam dzieje, to jest po prostu pomysł Łukaszenki, a myślę, że w tle też Putina, na to, jak doprowadzić do zniesienia sankcji, które dotknęły przede wszystkim Białoruś ze strony Unii Europejskiej i państw zachodnich. I on sobie wymyślił, myślę, że zapatrzył się też trochę w Erdogana, który przy okazji kilka lat temu kryzysu migracyjnego bardzo wiele wytargował dzięki szantażowaniu Unii Europejskiej.
Otwierał granice, tak, zamykał, prawda, i grał tym.
Więc myślę, że tam chyba ktoś pomyślał, och, bierzmy samoloty, zwieziemy ich tutaj i tą jakby taktykę powtórzymy. I jestem przekonany, że gdyby nie pandemia, to wszystko wydarzyłoby się już przynajmniej 2 lata temu, ponieważ no, nie latały samoloty. W związku z tym tak. Nie można było tych ludzi sprowadzić, chociaż długo w głowę zachodziłem, skąd Somalijczycy na Białorusi się znaleźli i mi przez głowę nie przeszło, że się otwiera tam biura podróży i turystykę uprawia do Białorusi. Tak czy siak, ten plan na tym moim zdaniem polega i w związku z tym wydaje mi się, że tutaj jednak powinniśmy w naszym kraju zjednoczyć się pod takim sztandarem troski o bezpieczeństwo Polski, ale podstawowym moim zdaniem tutaj argumentem jest razem, together, czyli razem w kraju i razem jednak we wspólnocie międzynarodowej. Stąd uważam...
Poprosić o pomoc?
Tak, ja uważam, że tak się mówi, Frontex, Unia, to z reguły z przymrużeniem oka, no ale to są ludzie, którzy sobie poradzili z bardzo poważnym kryzysem kilka przecież lat temu we Włoszech i na Wyspach Greckich. Tam były naprawdę poważne problemy, więc to nie są ludzie, którzy wypadli tam, jak to się mówi brzydko, komuś spod ogona i oni się na rzeczy znają. Podobnie wydaje się, że to jest czas najwyższy na uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli ten system konsultacji w sytuacji, kiedy zagrożone są granice jednego z państw.
A wie pan dlaczego? Ale poprosić również o to, aby u nas pojawiły się wojska natowskie?
Uważam, że tak. Uważam, że tak, ponieważ umiędzynarodowienie tego konfliktu musi zniechęcić do jego eskalowania drugą stronę. Z prostego powodu. Oni liczyli na to, tak jak powiedziałem na wstępie, na zmniejszenie sankcji, tak, na odejście od nich. A widać już teraz, że to się nie stanie. To nie ma mowy o tym, żeby to się stało, a raczej będzie wprost przeciwnie. Pamiętajmy też o problemie polskich więzionych działaczy na Białorusi,
no,
i dziennikarzy. I tutaj też tak. Trzeba pamiętać o tym, że po drugiej stronie ten argument jest. Dlatego umiędzynarodowienie tego problemu na pewno da Polsce gwarancję tego, żeby się czuć bezpieczniej. Po drugie,
to
jednak
pytanie,
Rada Bezpieczeństwa Narodowego i wspólna praca rządu i opozycji na pewno też wiele by pomogła.
Jestem zbudowany pana analizą, powiem szczerze.
Ale dopytam, panie redaktorze, dopytam, powiem panu dlaczego, radny, bo uważam, że akurat przedstawiciele rządu wykorzystują, i to moim zdaniem troszkę instrumentalnie, tą sytuację po to, żeby teraz oczerniać opozycję. Takie obrzydliwe wpisy wczoraj publikowano o tym, jak to Platforma odpowiada za tą sytuację, która tam miała miejsce, a tak
no nie
jest.
I wydaje mi się, że odpowiada na kryzys, za kryzys na granicy, no mówmy się.
Ale warto by było jednak wspólnie do tego, żeby pokazać tą wspólność, bo ja myślę, że akurat w interesie Łukaszenki jest bardzo to, aby Polska, która będzie podzielona, będzie słabsza na arenie międzynarodowej.
Chciałem dopytać, czy jest jeszcze pole do działań dyplomatycznych z Łukaszenką? Bo słyszy się też takie głosy, że rozmawiajmy, dyplomacja, dyplomacja, ale czy mamy jeszcze z kim rozmawiać? Czy mamy partnera po drugiej stronie?
Panie redaktorze, jeżeli chcę komuś zastosować dodatkowe sankcje, a o takich się rozważa, łącznie z zamknięciem przejść granicznych,
to uderzy...
No jedno zawieszone, no tak, razie, ale no, tam głównym problemem to jest to przejście kolejowe, ogromne, jedno z największych w Europie, które de facto już palsze się tą Białoruś, ale to jest tranzyt dla towarów z Chin i Białoruś. Pytanie tylko, kto pierwszy poczuje skutki, bo niestety polska gospodarka też korzysta na tym transferze. Dlatego ja uważam...
Czy jest pole do dyplomacji?
Jest, ale to nie na takiej zasadzie, że ja go uznaję za człowieka, który ma pewne racje i mam je wysłuchać.
Tam rację to ma chyba Putin, to z nim trzeba było rozmawiać,
dokładnie,
a nie tylko...
Ale nie, ale ani jeden, ani drugi nie ma racji, to jest oczywiste.
Stosują
absolutnie niedopuszczalne metody, ale to nie znaczy, że na te absolutnie niedopuszczalne metody jedyną odpowiedzią są czołgi.
Nie tylko czołgi.
Nie, no właśnie mówię, to nie znaczy, że jedyną
czyli
odpowiedzią...
Czyli nasza brygada żegania pojechała tam to błąd, uważa pan?
Nie, no ja myślę, że pewne manifestacje też są potrzebne, ale... Wie pan, tak obiektywnie, pomyślmy sobie, nasza brygada zżagania, a brygada zżagania plus wojska amerykańskie, nie? Robi to wrażenie.
Zwiększa
na drugiej
to siłę
stronie.
Rażenia.
No,
tak.
To nie chodzi o rażenie, chodzi o przekaz. I naprawdę, panie redaktorze,
wizerunkowego oczywiście,
umiędzynarodowienie tego konfliktu jest, uważam, pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić. Dziwię się rządowi, że tego jeszcze nie zrobił, tak jak mówię, artykuł 4 NATO i Frontex.
Dobrze, zamykamy tę sprawę. Zobaczymy, jak dzisiaj potoczą się dalej, jak będzie toczyła się sytuacja na granicy. Panie radny, myślę, że dla pana temat idealny, o którym porozmawiamy, a mianowicie sądy pokoju, sędziowie pokoju mają być wprowadzeni. Poznaliśmy wstępne założenia. Ustawa trafiła już do Sejmu. Prezydent skierował dwie ustawy tak naprawdę. Co pan na to? Rozwiąże to nasze problemy w sądach?
Czy...
Oczekiwanie
pytam je
na...
pan?
Jako prawnika pana pytam przede wszystkim, no jest pan
panie redaktorze,
adwokatem, no.
problemem w naszych sądach podstawowym, pomijając jego upolitycznienie i właściwie zamach na niezawisłość sędziowską, czyli neo-KRS, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, to wszystko, co wiemy. Zresztą potwierdzone wczoraj wyrokiem Trybunału Praw Człowieka, nie TSUE, nie? Żebyśmy znowu nie myśleli, że ten złe TSUE mówi. Nie, to jest zupełnie inny sąd europejski, powiedział, co myśli o NATO.
Co myśli o
neo-KRS, miałem powiedzieć.
Dobrze, co myśli o neo-KRS? Sądy pokoju, co pan na te sądy? Jakie jest pana zdanie?
Wydaje mi się, że one sprawy nie przyspieszą. Nie przyspieszą rozpoznawania spraw. Z mojej praktyki największym problemem, który opóźnia, to jest kwestia biegłych rzeczoznawców. Czeka się na to opinię pół roku, rok.
Jest ich za mało?
Są za słabo opłacani. I kwestia finansowa rozwiązałaby ten problem, gdyby tam byli ludzie, którzy wiedzą, że dostaną godziwe wynagrodzenie za swoją opinię, to ich by było więcej, oni te opinie by robili szybciej. Natomiast jeżeli patrzę na poziom tutaj obłożenia sprawami sądów powszechnych, to te terminy nie są na przestrzeni lata. Pracuję w tym zawodzie już 20 lat, to widzę, tu nie ma jakiegoś specjalnego wydłużenia. Wydłużają się terminy rozpoznawania w sądach apelacyjnych drugiej instancji.
Czyli,
tak?
Czyli okręgowy co do rejonowego,
tak,
i
jest.
Apelacja co
wydaje
do
mi się, że to jest po prostu też konsekwencja błędnej polityki rządu, która wstrzymuje teraz po prostu na upartego te nominacje po to, żeby tych sędziów w sądach odwoławczych było więcej, bo czeka się czasami na 2 lata na rozpoznanie apelacji. Natomiast w sądach rejonowych wydaje mi się, że tam ci sędziowie sobie radzą. I teraz nie bardzo wiem, na czym ten pomysł sędziego pokoju polega, bo wydaje mi się, że to jest takie trochę kopiowanie instytucji amerykańskiej, tak, tego sędziego wybieranego przez
tak
lokalną społeczność.
No to jest pomysł Pawła Kukiza generalnie.
Ja wiem, tak, i on o nim mówi już
od dawna,
wiele lat,
tak.
Nie? I tylko mnie to jakoś nie przekonuje, tak jak powiedzmy szczerze, mnie nie przekonuje Halloween w Polsce, nie? No taka amerykańska...
Nie podoba się panu Halloween?
No nie, no.
Dzieci biegające, no, cukierek albo psików.
No dobrze, no, ale no,
nie da pan cukierka. No.
Generalnie, no to tak samo jak z walentynkami. Jest coś fajnego, może w tej zagranicy, okej, możemy się tym zaciekawić, natomiast żeby to zreformowało nasz system, który jest zupełnie inny, tak, to są sędziowie, którzy są sędziami z reguły zawodowymi. Ten czynnik ławniczy u nas był zawsze, ale uczciwie powiedzmy w praktyce to jest marginalizowany, a tylko w książkach, thrillerach sądowych ławnik ma tam coś do powiedzenia.
Nie, no, są raz ławnikami, czasie... jest nabór na ławników,
no,
prawda?
No, ale... Teraz w związku z pandemią w składach nieławniczych się orzeka najczęściej.
Państwo jako radni teraz w ogóle się przyklepać, tak, chyba, tak?
Nie przyklepać, panie dyrektorze, tylko rada wykonywała swoje zadania i dokonała wyboru tychże ławników w głosowaniu tajnym. Nie bardzo sobie wyobrażam tych w związku z tym sędziów pokoju, natomiast trudno mi tutaj taki być jednoznacznym w sądach, bo projektu nie czytałem, natomiast na pewno on się kłóci z tym pomysłem takiego nowej krypto zamachu na sąd, krypto zamachu na wymiar sprawiedliwości, czyli ten drugi pomysł ze spłaszczeniem sądów, czyli że wszyscy sędziowie sądów rejonowych staną się sędziami okręgowymi, oczywiście muszą przejść kwalifikacje przed KRS i tu po prostu od razu przypomina się początki III Rzeczypospolitej, gdzie była weryfikacja, tylko wtedy zasadna.
A była weryfikacja,
funkcjonariuszy, funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa była. Profesor Adam Strzembosz
powiedział, że środowisko się samo oczyści. Nie,
on opowiadał o weryfikacji w każdym razie na poziomie sędziów Sądu Najwyższego. Także ja odsyłam do tego wywiadu z profesorem Adamem Strzemboszem.
Dobrze.
Natomiast, czyli spłaszczamy, a z drugiej strony dokładamy jeszcze jedną strukturę, tak?
A w Polsce jest dwuinstancyjność. Jak to miało wyglądać? Też mnie to zastanawia.
No byłyby sądy odwoławcze, jakieś regionalne. No bo, panie redaktorze, żeby jakoś przed Unią udawać, że się coś reformuje,
nie, chyba,
i się likwiduje pan... izbę dyscyplinarną, ktoś wpadł na w jego przekonaniu świetny pomysł, mianowicie tak to wszystko przemielimy ten dżem, że nikt nie będzie nic rozumiał. A ja jednak mam ufność w instytucji. Ale nie, ja mówię o tej drugiej. Nie mówię o sędziach pokoju.
Okej, mamy jeszcze chwilę. Panie radny, chciałem porozmawiać o państwa uchwale, która nie znalazła uznania w oczach większości rady. Chodzi o finansowanie zawodowych klubów sportowych. Miało to być taki, nie wiem, taki drogowskaz dla prezydenta. Co dalej z tym?
No właśnie, tak mamy wrażenie, że trochę bijemy głową w mur. Chociaż chciałbym podkreślić dużą zmianę, jeśli chodzi o liczbę uzyskanych przez nas głosów.
Osiem,
bo 8 było przeciw, więc właściwie jeden głos decydował. Znamienne, że koledzy radni Mariusz Rosik i Krzysztof Machalica głosowali tym razem za.
No Krzysztof Machalica,
a jeszcze proszę powiedzieć,
trudno, żeby nie zagłosował
ale
za.
Ale panie rektorze, pan doskonale wie, że głosowanie, kiedy oni chyba wstrzymali się od głosu albo głosowali przeciwko tej uchwale identycznej właściwie, która była 3 miesiące temu. No za ten z tego powodu, tak, zostali jakby wykluczeni z klubu, czy zrezygnowali. I wtedy włodarz Kubicki, jego radni pomawiali nas o to, jak to my łamiemy kręgosłupy, nie wiem, czy pan pamięta, tak, bo zmuszaliśmy ludzi do głosowania wbrew ich woli, a w związku z tym, że...
Dyscyplina, prawda,
tak, i oni ponieśli jakieś konsekwencje swojej samodzielności. To głosowanie z dowodem, że było odwrotnie, tak? No bo dlaczego teraz po 3 miesiącach, nie będąc wcale w naszym klubie, bez jakichkolwiek nacisków, uważają, że ten projekt należy poprzeć?
No ale reasumując, teraz mają chyba wolność, bo nikt im niczego nie zrobił, jak na razie.
Czyli jednak to wtedy ktoś inny niż klub Koalicji Obywatelskiej łamał im kręgosłupy. Natomiast do brzegu...
No nie, no ale nie ma ich w klubie Koalicji Obywatelskiej.
No tak, no ale to wtedy... No to... Tym bardziej mogliby głosować przeciwko, zgodnie z własnym sumieniem, tego typu pomysłom.
No teraz
tak?
Zagłosowali też zgodnie z własnym sumieniem.
Popierając.
Tak.
Do brzegu i reasumując, liczymy na to, że może na następny raz jednak kolejni radni dadzą się przekonać do tego pomysłu, po to, aby jednak panu prezydentowi przemówić do rozumu, że ta uchwała z 2011 roku Rady Miasta, bo to o to chodzi, która określa, tak, sposób udzielania dotacji, ma być wykonywana i tak jak przez te 10 lat oba kluby na równych zasadach dotacje z miasta otrzymywały, tak powinno być również w latach...
Czyli będzie powrót, rozumiem.
No,
państwo będą dalej próbowali rozmawiać.
Tak, do skutku, tak, dobrze, ewangelicznie.
Ewangelicznie.
Pukaj, aż ci otworzą.
Mówił Adam Urbaniak, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję za
rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.